Tajemnice Pomorza.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. W dzisiejszej audycji zapraszam Państwa na podróż po Europie. Podróż dość upiorną, bo wyruszymy śladem tych, którzy w nowożytności dokonywali sekcji zwłok. Na naszej mapie znajdzie się oczywiście Gdańsk, ale jak to z nauką bywa, miewa ona gdzieś swoje początki, z których myśl rozchodzi się po świecie. Nim jednak dotrzemy do nowożytności, rzut oka na starożytność. A w tej podróży przez europejskie bezdroża i wielkie miasta towarzyszyć nam będzie dr Jacek Gulczyński z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Pierwsza prawdziwa szkoła anatomiczna, która powstała w Aleksandrii, nie dość, że dopuszczała, a wręcz nakazywała naukę anatomii poprzez wykonywanie sekcji, a więc otwarcie zwłok, analizę narządów wewnętrznych, to dopuszczała również wiwisekcję. Bo to oczywiście prawo Ptolemeuszy pozwalało na to. Byli to skazańcy. No ale przejdźmy do czasów nowożytnych. Podejście do ciała przez te wszystkie wieki zmieniało się i zawsze było pewnym sakrum. Więc zanim stało się profaną czymś, co można było zbezcześcić poprzez rozkrojenie, otwarcie, budziło faktycznie z jednej strony lęk, z drugiej strony ciekawość. Ale z drugiej strony to była kwestia uczenia się i już wtedy podstawy chirurgii wymagały od adeptów sztuki, żeby poznali anatomię. Najlepiej anatomię można było poznać poprzez naukę na ciele ludzkim. W związku z czym te sekcje powoli były wykonywane. Pierwsza taka sekcja, która zakończyła się protokołem sekcyjnym, była z pogranicza patologii i medycyny sądowej. Bartolomeo de Varignana na początku XIV wieku wykonał taką sekcję i potwierdził, że nie doszło do działania osób trzecich. Zresztą przy tej sekcji uczestniczyło ileś osób, ale to też był kolejny etap przechodzenia i pozwalania na coś, co niektórzy nazywali profanacją zwłok. Na tym etapie jeszcze nie było oceny stricte narządowej. Oceniano raczej położenie narządów, ewentualne patologie, ewentualnie zmiany w wyglądzie tychże narządów, a powoli zaczęto odnotowywać i rejestrować zmiany, co powodowało porównanie wyników badań i następnie dochodzimy do XVI wieku, gdzie przede wszystkim we Florencji, ale nie tylko. Antonio Benivieni był osobą, która była odpowiedzialna za wykonanie ponad setki sekcji zwłok oraz odnotowania tego, co można odkryć. Jak sam zresztą powiedział, to nie chodzi o to, że to jest tajemnica, tylko odkrywamy ukrytą przyczynę choroby, która doprowadziła do śmierci, która doprowadziła do tego, że tracimy jakiegoś członka rodziny czy społeczności. Co do podejścia do tego, jak wygląda układ krążenia, to nawet Leonardo, który był wybitnym obserwatorem natury, nawet on mylił się i nie był w stanie dokładnie określić przepływu krwi z tak zwanego małego do dużego układu krążenia, a więc krążenia płucnego do krążenia narządowego. Leonardo sam sekcjonował. Z tego, co udało mi się swego czasu doczytać, sam wykonał około 30 sekcji. Natomiast również uczestniczył przy innych i obserwował. Ale nawet on tego układu krążenia nie opisał. Zrobił to dopiero Harvey, przy czym i tak w swoim dziele o krążeniu napisał, że to wydaje się być niemożliwym, gdyż krążenie jest procesem dynamicznym, natomiast zgon powoduje, że krążenie ustaje. Więc w jaki sposób rozpoznać? Ale on był tą osobą, William Harvey był osobą, która opisała krążenie. Sekcje w Ateneum Gadanense odbywały się już wcześniej. Ateneum Gadanense, które powstało w połowie XVI wieku, początkowo jako zwykła uczelnia, powoli zyskiwała prestiż. Na przełomie XVI i XVII wieku absolwenci Ateneum Gadanense byli przyjmowani na najlepszych uniwersytetach w Europie. Mało tego, na część tych uniwersytetów byli przyjmowani na kierunki medyczne na drugi bądź trzeci rok. Wtedy studia medyczne trwały 3 lata. Więc uznano poziom Ateneum Gadanense, które nie było uniwersytetem. I jednym z absolwentów, również później wykładowców w tejże szkole był Joachim Elhaf, który w 1613 roku, a więc nieco ponad 400 lat temu, wykonał pierwszą publiczną sekcję zwłok, ale nie taką zwykłą, tylko sekcję płodu z wadami wrodzonymi. I był to bardzo bardzo ciekawy przypadek. Przypadek na tyle ciekawy, że krótko po wykonaniu tej sekcji, analizie, krótkim opisie, zresztą kopia tego dokumentu znajduje się u nas w bibliotece, panu w sposób bardzo, bardzo naukowy pokazuje, do jakich malformacji, do jakich wad, do jakich zaburzeń doszło i które można było potwierdzić u tego płodu. Elchaw wysłał to swoje dzieło do Kaspara Bohe i on uznał je na tyle dobre i wręcz doskonały przypadek nowej wady, że wprowadził do swojego wielkiego dzieła, które podówczas było największym kompendium wad wrodzonych. A więc ta sekcja odbyła się u nas w Gdańsku, w miejscu, gdzie teraz znajduje się Muzeum Narodowe i tam w 1613 roku Elchaw tę sekcję wykonał. Co jest jeszcze ciekawsze, jako że myśmy to z profesorem Szarczewskim i z doktorem Paluchowskim z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego analizowali, tłumaczyliśmy XVII-wieczną łacinę na języki nowożytne, na polski, na angielski. Okazało się, że jest to tak naprawdę pierwszy na świecie opisany przypadek bardzo rzadkiego zespołu, który później przez zachodnich autorów był przypisywany Portalowi, który niestety wykonał swoją sekcję 70 lat później. A więc to Elchaw był pierwszym, był pionierem, który taką sekcję tego płodu potwornego, fetus monstrosus, jak on to napisał w swoim dziele, wykonał.
Przenieśmy się do tego XVII wieku, do początku. Jak to mogło wyglądać?
Publiczne sekcje cieszyły się niesamowitym zainteresowaniem. Co ciekawe, w XVI wieku do teatru można było wejść za darmo, ale na publiczną sekcję należało wykupić bilet. Taki był poziom zainteresowania jednak czymś wysoce niecodziennym. W Gdańsku te sekcje odbywały się i wtedy, i później w obecności rajców, członków magistratu, ale również zaproszonych gości i oczywiście studentów gimnazjum akademickiego, gdyż oni oprócz tego, że mieli tam uczestniczyć, to mieli się również uczyć. Wiemy z części opisów, nie tylko z Gdańska, ale na przykład z Amsterdamu, że wcześniej, zanim taka sekcja się rozpoczęła, to weszła muzyka, nieco podniosły charakter, więc były to zdarzenia rzadkie, wydarzenia, na których warto było być, warto było się pokazać. No a oprócz tego dochodził ten dreszczyk emocji, no nie oszukujmy się, jednak sekcjonowano zwłoki ludzkie. W przypadku tej sekcji Elchafa to płód z sekcji trojaczej. Wiemy, że zresztą dokument zawiera dokładne dane, jeśli chodzi o pochodzenie rodziców, że ciąża była ze związku poświęconego, zawartego małżeństwa, kim był ojciec i że była to ciąża trojacza. Dwa płody były prawidłowo ukształtowane, a ten trzeci był z wadami i tutaj Elchaw bardzo naukowo podchodzi do dokładnego opisu zarówno oględzin zewnętrznych i wszelkich wad, a następnie do oględzin narządów wewnętrznych i po kolei opisuje również malformacje z tą wadą związane. Limb body wall complex. To jest zespół również nazywany krótkiej pępowiny, ale to jest tylko jeden z elementów tej wady, a polega na wadach dotyczących ośrodkowego układu nerwowego i głowy, rozszczepów w obrębie twarzoczaszki, w obrębie ściany brzucha, ściany klatki piersiowej, ewentualnych wad narządów wewnętrznych i dodatkowo wad kończyn. To pierwsza tego typu sekcja w ogóle w tej części Europy. To był tylko jeden z elementów jego pracy, natomiast był to bardzo rzadki przypadek, który postanowił udokumentować.
To cofnijmy się teraz, znów przenieśmy się raczej, ale cofniemy się w czasie także trochę do Włoch. O Leonardzie da Vinci już wspomnieliśmy, ale tu się jeszcze Michał Anioł nam pojawia i niejaki tajemniczy pan Wesaliusz.
Wielu osobom znany jest fakt, że Michał Anioł nie przepadał za Leonardem i z wzajemnością. Natomiast jeden i drugi szanowali umiejętności, każdy swoje. Wiemy, że Leonardo wykonał szereg doskonałych rysunków anatomicznych, z których wiele przetrwało do dzisiaj. Wiemy po latach, że przez przyjaźń z Andrea della Torre też chciał wydać swój atlas anatomiczny, czy swoje tablice anatomiczne. Niestety della Torre zmarł, ale rysunki anatomiczne Leonardo zostały. Leonardo analizował to, jak funkcjonuje ciało ludzkie, dokumentował to na swoich rysunkach. Wykonywał sekcje zwłok i to stanowiło materiał dla jego badań. Michał Anioł uczestniczył w sekcjach, ale tylko i wyłącznie jako obserwator. z tego, co wiemy na chwilę obecną, Michał Anioł nigdy nie wykonał sam sekcji zwłok. I dochodzimy do trzeciej postaci, czyli Andreasa Vesaliusa, który jako flamand studiował w Paryżu, a później wylądował we Włoszech, wylądował w Padwie, gdzie wykazał się umiejętnościami właśnie autopsyjnymi. Dostał tytuł profesora tertiariusa, a więc osoby, która bezpośrednio wykonywała sekcję pod nadzorem wykładowcy, który dyktował mu dzieła. Wtedy dziełem podstawowym była anatomia Galena. I Vesalius zauważył, że jest wiele błędów w tym, co się dyktuje i czego uczy się studentów, a między tym, co widzi on pod swoimi palcami po otwarciu tych zwłok. Zaczął notować te rozbieżności i stwierdził, że jest tego zbyt dużo i postanowił opublikować swoje wiekopomne dzieło, czyli De Corporis Humanis Fabrica Libri Septem, czyli o budowie ciała ludzkiego w Księgach Siedmiu, gdzie wytknął ponad 200 błędów Galena, pokazał, jak naprawdę jest zbudowane ciało ludzkie, a nie zwierzęce, gdyż Galen opierał się przede wszystkim na sekcjach małp naczelnych. I tutaj dochodzimy do tego ogromnego zainteresowania anatomią Vesaliusza. Tak dążył do perfekcji, że potrzebował więcej tych ciał niż tylko te, które były mu dostępne podczas zajęć. Nie obawiał się zdobywać zwłok w sposób makabryczny, nielegalny. Nie powstrzymywało go ani to, że zwłoki zostały zakopane, albo że skazaniec po powieszeniu wisiał dzień czy dwa. Vesaliusz potrafił wykraść takie zwłoki, zabrać do siebie do domu i tam sekcjonować i badać i zgłębiać anatomię ciała ludzkiego.
Brzmi to rzeczywiście upiornie.
No trochę tak, żeby wykopać zwłoki z grobu. Jest ciekawostką taką, że pracując w Padwie, gdzie jednym ze studentów był również Mikołaj Kopernik, i 1543 rok to jest taki rok, taka data, w której zarówno Vesaliusz wydał swoje dzieło, które po pierwsze obalało kilkunastowieczną dominację dzieła Galena jako podstawowego źródła wiedzy anatomicznej, a księgi Mikołaja Kopernika o obrotach De Revolutionibus, dopiero później dopisano Orbium Celestium, a więc o obrotach, o ruchach, która tworzyła system heliocentryczny, a nie geocentryczny, więc również łamało zasady i tworzyło nowe spojrzenie na naukę.
To teraz znów do Gdańska, wiek XVIII i doktor Kulmus, doktor dobrze w Gdańsku znany.
Vesaliusz najpierw wydał tablice anatomiczne i to samo zrobił Kulmus. Oczywiście tablice anatomiczne, które były drukowane w XVI wieku, jakościowo były zupełnie inne od tego, co można było wydać już w XVIII wieku. A więc tam tablice anatomiczne Kulmusa jakościowo były dużo, dużo lepsze. Natomiast miały stanowić taką skróconą wersję, coś, co może zainteresować studenta medycyny, co może stanowić podstawę do działań chirurgicznych, typu nacinanie ropni, wycinanie brodawek, a więc coś, czym nie parali się lekarze, ale chirurdzy, którzy podówczas byli zupełnie innym zawodem. I te tablice stanowiły dzieło, po którym Kulmus stał się osobą znaną na całym świecie. Ta nieduża książeczka była na tyle doskonałej jakości, że była przetłumaczona na wiele języków, w tym na język niderlandzki. I to Holendrzy zawieźli tę książkę do Japonii. Jako że w okresie zamknięcia czy izolacji Japonii od świata zewnętrznego, tylko Holendrzy poprzez Nagashima mogli handlować z Japończykami. Tam ta książka się pojawiła na statku, tam lekarze japońscy porównali te niderlandzkie, holenderskie tłumaczenie dzieła Kulmusa i stwierdzili, że to jest prawdziwe źródło wiedzy o budowie ciała ludzkiego. Przetłumaczono to na język japoński i w tej chwili w Japonii Kulmus jest uważany za ojca medycyny nowożytnej. Są konkursy anatomiczne poświęcone jego nazwisku i myślę, że mimo wszystko Kulmus bardziej znany jest w tej chwili w Japonii niż w Gdańsku.
Kulmus prowadził sekcję, to jasne, dziwne przypadki także w swoim życiu miewam, bo mamy tutaj sekcję z roślaków.
Z roślaki zdarzały się już wcześniej. Mamy figurki ceramiczne, terakotowe, które pokazują tę wadę już od setek lat przed narodzeniem Chrystusa. Ale pierwszy prawdziwy protokół sekcyjny pojawił się dopiero w 1533 roku, aczkolwiek ciągle niewielu badaczy, czy niewielu anatomów traktuje ten temat bardzo poważnie. W sytuacji, kiedy doszło do powikłanej ciąży w Gdańsku, które doprowadziły najpierw do śmierci matki, a później w wyciągnięciu czy usunięciu po rozcięciu powłok tychże zroślaków z jamy macicy, Kulmus postanowił wykonać publiczną i pokazową sekcję, w której również wykazał się nieprzeciętnymi umiejętnościami, gdyż stopniowo, oczywiście wszystko było przygotowane, tak jak opisywaliśmy, z otoczką tą zaproszonych gości, muzyki i oczywiście pewnej tajemnicy, sekcjonował powoli odsłaniając narządy, najpierw powiedzmy układ mięśniowy, a następnie narządy wewnętrzne, pokazując wady, które wiązały się z tym zroślactwem. Natomiast, troszeczkę powiedziałbym pokaz, jedne zwłoki pozbawił tkanek miękkich, pozostawiając drugie z tymi tkankami miękkimi, ale bez skóry, bez powłok. Po to, żeby zachować na przyszłość jako materiał, czy jako eksponat anatomiczny dla celów dydaktycznych, dla przyszłych studentów, ale również wykazał się naprawdę nieprzeciętnymi umiejętnościami, jeżeli chodzi o preparatykę.
Takie kolekcje anatomiczne w Gdańsku i w Europie ktoś znany zbierał?
Wiemy o wspaniałych zbiorach, chociażby we Florencji. W zakładzie anatomii patologicznej wiemy o niesamowitych zbiorach również we Wiedniu. Wiemy o wspaniałych zbiorach w Amsterdamie. I tutaj ten Amsterdam jest o tyle ciekawy, że osoba, która nie zaczynała jako lekarz, tylko jako aptekarz, niejaki Frederik Rausch, nie dość, że zainteresował się anatomią, zainteresował się wadami, zainteresował się preparatyką, to również postanowił i jako aptekarz było mu zdecydowanie łatwiej, gdy znał właściwości chemiczne niektórych substancji. Doprowadził do stworzenia płynu, który w sposób doskonały konserwował zwłoki i które w wielu przypadkach nie wymagały przetrzymywania w tychże płynach. I on faktycznie przedstawiał publicznie w domu, który był specjalnie do tego przygotowany, utrwalone zwłoki w całości, które wręcz, jak opisywano, przypominały ludzi ledwie śpiących, a nie zmarłych. Piotr I przyjechał, car Rosji przyjechał do Amsterdamu podczas pierwszej wizyty incognito, natomiast podczas drugiej bezpośrednio poszedł zarówno na spotkania i wykłady z Fryderykiem Rauschem, natomiast wykupił całą kolekcję od niego i przewiózł ją do Sankt Petersburga, gdzie stanowiła podwaliny dla Kunstkamery, czyli Muzeum Historii Naturalnej, która funkcjonuje do dzisiaj. Mało tego, Rausch pozbył się całej swojej kolekcji, stworzył nową i kolekcję drugą nabył August II Mocny. Niestety zginęła w całości podczas bombardowania Drezna i nie pozostał po niej śladu. W Gdańsku również mieliśmy kolekcje. Kolekcje takie powstawały przez dłuższy czas. Jeszcze w czasach, kiedy ja byłem studentem, kilkanaście preparatów było wystawionych w gablotach przed salą wykładową imienia profesora Wilhelma Czarnockiego. Oprócz tego była cała sala muzealna z takimi preparatami. Szpital na Klinicznej, w którym zaczynałem swoją pracę, również miał swoją kolekcję takich preparatów. Po latach pojawił się dylemat, dlatego że nie wszystkie preparaty miały potwierdzone pochodzenie. I w sytuacji, kiedy nie wiadomo było, czy nie pochodziły z lat wczesnych 40., pozostały tylko i wyłącznie te preparaty, które miały w pełni potwierdzone pochodzenie, z tym, że nie są dostępne szerokiemu gronu, ale w pocznym korytarzu obok Zakładu Patomorfologii te preparaty w odnowionych pojemnikach z wymienionymi płynami konserwacyjnymi są i studenci mogą je obejrzeć.
Tajemnice Pomorza.